Chwała Bogu. Pomodlimy się jeszcze krótko. Dziękuję Ci, drogi Ojcze, że jesteś pośród nas. Dziękuję Ci, że dzisiaj Twoje Słowo jest żywe i skuteczne, aby przemieniać nasze serca, aby przemieniać nasze życie. Tak proszę Cię, Panie, abyśmy wprowadzali w czyn to, co dzisiaj chcesz do nas mówić. Amen. Wspomniani przez pastora bohaterowie wiary niczym nie różnili się od Ciebie i ode mnie. Ich doba miała tyle samo godzin. Ich życie mniej więcej tak długo trwało, jak Twoje i moje będzie trwało. Mieli to samo do dyspozycji, co mamy my od Boga. Dlaczego byli nazywani bohaterami wiary? O tym właśnie chciałbym dzisiaj mówić. Także pastor zrobił mi dobry wstęp do kazania. Wielokrotnie słyszy się takie powiedzenia: ten człowiek dostał wielką szansę od życia. Wielokrotnie słyszymy: o, jego to spotkała życiowa szansa. Temu to się udało. Innym razem może ktoś słyszał tak: gdybym ja dostał życiową szansę, gdyby mi się udało to, co się jemu udało, gdybym ja osiągnął to, co on osiągnął, gdyby, co by było gdyby. Szansa, to jest cytat, szansa nie sprawi, że Twoje i moje życie będzie lepsze. To zmiana powoduje, że życie staje się lepsze. Zmiana w życiu chrześcijanina musi nastąpić na wielu różnych płaszczyznach. Ja chciałbym dzisiaj rozpocząć, chciałbym mówić o czterech, ale myślę, że dzisiaj powiem tylko o jednej. I chciałbym, żebyśmy otworzyli list do Efezjan. Rozdział 4, wersety od 20 do 25. I czytamy tam tak: ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeli zostani, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego. A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Jeszcze raz przeczytam werset 23. I odnówcie się w duchu umysłu waszego. Pierwsza zmiana, o której chciałbym dzisiaj mówić i która musi nastąpić w życiu chrześcijanina, to zmiana myślenia, zmiana jego umysłu, odnowienie umysłu przez samego Boga. Zgodzicie się ze mną? Drugi do Koryntian, otwórzmy, rozdział 10, wersety od 4 do 5. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo. Komu? Chrystusowi. Lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Odnowiony umysł, zmienione serce, zmieniony sposób myślenia. Co to jest? Czym to jest? Czy zgodzicie się ze mną, że jest to całkowite poddanie się Chrystusowi? Jedna osoba kiwa głową. Halleluja. Zgodzicie się ze mną? Nasz umysł jest jedną wielką niewiadomą. Nie do końca potrafimy zrozumieć zmiany, które tam zachodzą. Naukowcy badają, sprawdzają. Mamy świadomość, tak? Każdy z nas ma świadomość, czyli to, jak odbieramy sami siebie od wewnątrz. Nasze emocje, nasze uczucia. Ale kiedy byśmy tak spojrzeli na taki wykres, to byśmy musieli powiedzieć, że świadomość to jest tak naprawdę wierzchołek góry lodowej, który nieco wystaje ponad taflę wody, a pod tą taflą wody jest bardzo wielka góra, którą byśmy musimy nazwać podświadomością. Tym, czego nie do końca jesteśmy w stanie zrozumieć. Tym, co jest bardzo nieodgadnione dla naukowców. I wiele czynników ma na tą podświadomość wpływ. Moja i twoja podświadomość wielokrotnie podpowiada nam, jak mamy postąpić. Wielokrotnie podpowiada nam, jak mamy się zachować, co mamy myśleć. Wywiera wpływ na nas. Prosty przykład. Mały chłopiec dorasta w domu, w którym leje się alkohol. Widzi wielkie zło, które czyni ten alkohol i w pewnym czasie zaczyna nienawidzić ten alkohol. Zaczyna nienawidzić ojca, który takie rzeczy czyni, czy też matkę. Ale mimo to, kiedy dorasta, co robi bardzo często? Popada w alkoholizm. Zaczyna powielać błędy swoich rodziców. Inny przykład. Być może jakaś córka widziała swoich rodziców, którzy żyli bardzo nieszczęśliwie, którzy się nie kochali, którzy nie mieli do siebie nawzajem szacunku i której jedynym marzeniem przez całe życie było to, aby być kochaną. Jednak kiedy dorasta, kiedy sama zaczyna budować swoje małżeństwo, swój związek, widzimy, że coś idzie nie tak. Powiela błędy swoich rodziców. Nasza podświadomość wychwytuje wszystkie bodźce już od najmłodszych lat. I mimo, że my sami nie jesteśmy pewnych rzeczy świadomi, nasz umysł chłonie to, co widzimy, to, co słyszymy. Jest takie powiedzenie, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość będzie trąciła. To, co słyszysz, to, co widzisz, to, jakimi ludźmi się otaczasz, bez względu na to, czy masz tego świadomość, czy nie, ma na ciebie ogromny wpływ. Olbrzymi wpływ. Był kiedyś pewien taki człowiek, który się nazywał Ben. Mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Jego mama urodziła go, będąc jeszcze nastolatką. Z tego powodu w szkole wszyscy się z niego naśmiewali. Jako mały chłopiec był bardzo mocno poniewierany w szkole. Nikt go nie szanował. Ale jego mama bardzo w niego wierzyła. I co robiła? Wysyłała go codziennie do biblioteki, aby czytał książki. I któregoś dnia ten mały Ben w podstawówce, siedząc w swojej ławce, usłyszał pytanie na temat biologii. I okazało się, że nikt nie znał odpowiedzi, tylko on. Podniósł swoją rękę, udzielił poprawnej odpowiedzi. Cała klasa była zdumiona. Od tamtej pory był jednym z najlepszych uczniów. Ten człowiek nazywa się Benjamin Carson. Okazało się, że później był jednym z najlepszych neurochirurgów w całych Stanach. Jako pierwszy przeprowadził operację rozdzielenia bliźniąt syjamskich. Tak wielkie znaczenie miało to, kogo słuchał. Kto miał na niego wpływ, kim się otaczał. Jego mama cały czas wierzyła w niego. Dlaczego opowiadam wam te wszystkie rzeczy związane z naszym umysłem? Dlaczego podaję wam te przykłady? Ano dlatego, że nasz umysł przez całe życie poddawany jest przeróżnym wpływom, manipulacjom, różnym chwytom. Wiecie, ja kiedyś byłem na szkoleniu negocjacyjnym. Ja pracuję jako zakupowiec. I powiem wam, potęga słów, potęga umysłu jest olbrzymia. Słowami, gestami można w taki sposób manipulować, że osoba, którą się manipuluje, nawet o tym nie wie. Ile jest teraz takich kursów, takich miejsc, gdzie sprzedaje się różne rzeczy, zaprasza się ludzi, mówi się im, że będzie za darmo, a później ludzie wychodzą z wielkim bagażem różnych kredytów, kupują rzeczy, które nie mają najmniejszej wartości. Dlaczego tak jest? Do czego zmierzam? Ano do tego, że taki człowiek, który przez całe życie dostaje wiele, wiele, wiele różnych impulsów do swojego umysłu. I nagle słyszy Ewangelię. I nagle doświadcza Boga. I nagle się nawraca. A nie wychował się w chrześcijańskim domu. Nie wszystko wcześniej było w porządku. Jest przepełniony wieloma, wieloma, wieloma czynnikami, które ukształtowały to, kim jest w tym momencie. Z tego powodu Paweł napisał: i zmuszamy wszelką myśl do poddania się pod posłuszeństwo Chrystusowi. Z natury to, co jest w nas, nie do końca jest takie dobre i takie właściwe. Dlatego Paweł mówi tutaj o zmuszaniu siebie samego, o zmuszaniu siebie, o wywalaniu tego, co niewłaściwe. Odnowiony umysł przez samego Boga to taki umysł, który ma ścisłą relację z Bogiem i który manifestuje Królestwo Boże. Amen. Albo nasz umysł jest odnowiony i odnawiany przez Boga, albo jesteśmy w stałej walce z samym Bogiem. Albo jesteśmy przeciwko Niemu, albo pozwalamy Mu, aby przemieniał nasze myśli, nasz umysł, nasz charakter. Ciekawostka. Słowo odnowienie użyte w poprzednim fragmencie to jest takie samo słowo, które zostało użyte w historii, kiedy Jezus wraz z uczniami był na górze w czasie modlitwy, kiedy został przemieniony. Pamiętacie tą historię? Kiedy pojawił się Mojżesz, kiedy pojawił się Eliasz, Piotr wpadł w taką fascynację, że chciał zostać na tej górze. I to słowo, o którym czytamy, odnowiony umysł, tam dotyczy się tego fragmentu, że Jezus został przemieniony. Co się stało z Jezusem? Jezus zaczął świecić Bożą obecnością i chwałą. Do tego stopnia, że Piotr mówi: ja tu zostaję. Rozbijam namiot, nigdzie nie idziemy, ja tu zostaję. To jest, myślę, pewnego rodzaju obraz dla nas dzisiaj, kiedy Bóg zaczyna przemieniać twój i mój umysł, twoje i moje serce, bo Biblia pokazuje nam, że umysł, serce, nasze myśli, gdzieś to stawia na równym, zaczynamy świecić rzeczywistością Królestwa Bożego, chwałą Bożą. Nasze życie zaczyna się zmieniać. Nasze życie zaczyna się zmieniać. Mieć odnowiony umysł to znaczy żyć zgodnie z rzeczywistością nieba. To jest manifestować Boże dzieła na tej ziemi. Amen. Jeśli dzisiaj zadam Tobie i mi pytanie, ale tak zanim odpowiemy sobie sami, to tak szczerze się zastanówmy. Jeśli zadam sobie pytanie, czy ja dzisiaj wypełniam wolę Bożą dla mojego życia? Czy mogę dzisiaj podnieść swoją rękę i powiedzieć: w 100% jestem w miejscu, do którego powołał mnie Bóg, czynię to, co Bóg ode mnie chce. Bóg jest w 100% ze mnie zadowolony. Jaka byłaby odpowiedź? Co byśmy na to odpowiedzieli? Diabeł, jego demony bardzo lubują się w podrzucaniu nam różnych myśli, niewłaściwych myśli. Ale też trzeba powiedzieć, że nie można wszystko zgonić na nich, dlatego że mamy też swoją własną pożądliwość. I czasami w nas budzą się niewłaściwe myśli, które diabeł może tylko podsycać. Natomiast złe sposoby myślenia rozwijają w nas ufność do tego, co niewłaściwe. Prosty przykład. Jeżeli ktoś nadużywa alkoholu, to po pewnym czasie zaczyna pokładać swoją ufność tym alkoholu. Jeżeli ktoś często kłamie, to po pewnym czasie staje się to jego nawykiem i myśli, że to jest jedyny sposób na funkcjonowanie. Niewłaściwe myśli sprawiają, że w pewnym momencie pokładamy w nich ufność. I myślimy, że w ten sposób zaznamy jednej rzeczy. Wiecie jakiej? Pokoju. A tu się okazuje, że pokój może dać tylko i wyłącznie Bóg. A ten pokój pozorny trwa bardzo krótko. Tak? Czy nie tak jest? Co zatem zrobić? Dlatego przede wszystkim, co możemy zrobić? Co możesz zrobić? Po pierwsze, to pokutować ze złych myśli. Po drugie, napełnić się Bożymi myślami. A jak to zrobić? Słowo Boże. Słowo Boże. Powiedz mi, czy rano wstając włączasz swój telewizor i słuchasz tych wszystkich negatywnych informacji płynących z wiadomości i tak dalej? Czy może mówisz nie? Ja mam Boże obietnice na ten dzień. To, co słuchamy, kreuje nasz umysł i nasze serce. To, co wchodzi do nas. Inny cytat. Nie mogę sobie pozwolić, by mieć w umyśle taką myśl na swój temat, której on nie ma na mój temat. Nie mogę sobie pozwolić, by mieć w umyśle taką myśl na swój temat, której Bóg nie ma na mój temat, której Bóg nie ma na temat innych. To Bóg musi kształtować twój i mój charakter, twoje i moje serce. Albo upodabniamy się do tego świata, albo Bóg odnawia twój i mój umysł, twoje i moje serce. Amen. Rzymian, 12 rozdział. Wersety 1 i 2. Wzywam was tedy, bracia, siostry, wierzę też, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, uwaga, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego. Przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego. Słowo ale w różnych technikach perswazji, wybaczcie, że przytoczę to, ale myślę, że w tym fragmencie ma to jak najbardziej znaczenie. Słowo ale działa na takiej zasadzie, że wszystko, co było przed ale, już nie ma znaczenia. Czyli jeżeli powie się dziecku, zrobiłeś świetną pracę, ale mogłeś to zrobić lepiej, to on już nie zapamięta tego, że zrobił świetną pracę. On zapamięta, że mógł zrobić to lepiej. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu. Zostaw świat. Zostaw to, co jest modne i fajne, do czego warto według tego świata zmierzać. Ale i zapominam o tym, co było do tej pory. Chcę odnawiać swój umysł. Abyśmy umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I teraz powrócę do mojego pytania. Czy w 100% wypełniam wolę Bożą w moim życiu? Czy dzisiaj mogę podnieść rękę i powiedzieć w każdej dziedzinie? Dlatego tak istotne jest, abyśmy poddali się naszemu Bogu i abyśmy tą pierwszą dziedzinę, zmianę naszego umysłu, zmianę naszych myśli, naszego serca, pozwolili, aby Bóg to czynił w nas. Dlatego, że to pozwala nam rozróżniać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Amen? To mówi Słowo Boże. W Przypowieści, w 4 rozdziale, w 23 wersecie czytamy: czujniej niż wszystkiego swojego, czujniej niż wszystkiego innego, strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. W Przypowieści, 6 rozdział, 12-14. Człowiek niegodziwy, mąż bezbożny, chodzi z fałszem na ustach, mruga oczyma, daje znaki nogami, palcami wskazuje, w swoim sercu chowa podstęp, ustawicznie knuje zło, sieje niezgodę. Przypowieści 11, 20 werset. Ohydą dla Pana są ludzie przewrotnego serca, lecz podobają mu się ci, którzy postępują nienagannie. Przypowieści 17, rozdział i 3 werset. Tygiel wytapia srebro, a piec złoto. Lecz co? Lecz Pan bada serca. Przypowieści 17:20. Człowiek przewrotnego serca nie znajduje szczęścia. Człowiek przewrotnego serca nie znajduje szczęścia, a człowiek postępnego języka wpada w nieszczęście. W 1 Koryntian, 2 rozdział, 14 werset. Człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. I Filipian, 4 rozdział, 7 werset. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Halleluja. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Halleluja. To jest duchowa prawda i duchowa rzeczywistość. Jeżeli dzisiaj musisz szczerze odpowiedzieć sobie: nie do końca wypełniam wolę Bożą w moim życiu. Dzisiaj sam muszę powiedzieć, wielokrotnie nie do końca wypełniam wolę Bożą w moim życiu. To chcę ci powiedzieć, że musisz wrócić do miejsca, w którym Bóg zacznie zmieniać twoje serce. Kiedy Bóg zacznie zmieniać twój umysł, twój charakter, to Bóg może czynić. Ta zmiana musi nastąpić. Dwie historie, a jednak bardzo odmienne. Jakie? Dwóch ludzi. Pierwszy to Szymon Piotr, a drugi to Judasz Iskariota. Sporo ich łączyło, pomyślałem sobie. Na pewno łączyła ich fascynacja samym Jezusem i miłość do Niego. Na pewno obydwóch Jezus ukochał do końca. Mieli jedno powołanie i mieli ten sam życiowy wybór, aby podążać za Chrystusem. Mieli wspólnotę uczniów i jedną wspólną misję. Co więcej, Judasz i Piotr mieli władzę do uzdrawiania, do wypędzania demonów. Byli posłani przez samego Chrystusa. Obaj doświadczyli kryzysu wiary, można powiedzieć. Obaj zaparli się Chrystusa. Kto wrócił? Piotr. Piotr wrócił. Dlaczego zacząłem to kazanie od słów porównania słowa szansy, zmiany? Ano dlatego, że zarówno Piotr, jak i Judasz mieli olbrzymią szansę. Mieli olbrzymią szansę, ale szansa nie zmienia życia. Szansa nie sprawia, że życie jest lepsze. To zmiana, wpływ Ducha Świętego na twoje życie sprawia, że twoje życie będzie lepsze. nie szansa. Piotr dostał szansę i ją wykorzystał. I ją wykorzystał. Tak to jest, że zmiany, dobre zmiany zawsze wychodzą od środka. Od środka. Prosty przykład. Jeżeli pójdziecie do kogoś i powiecie mu, na przykład jest nałogowym palaczem i powiecie mu, masz przestać palić. Zarządzam zmianę w twoim życiu, masz przestać palić. Czy to coś zmieni? Ale jeżeli któregoś dnia się obudzi i nawet z czysto materialnych względów sobie pomyśli, ile na to wydaje, jak szkodzi to jemu zdrowiu i we własnym wnętrzu przekona się do tego, że warto to zmienić, to czy tak nie będzie? Zmiana zawsze, dobra zmiana zawsze wychodzi od wewnątrz. Jeżeli Bóg odnawia twój i mój umysł, jeżeli Bóg przemienia twoje i moje serce, to zaczynają się dziać w twoim życiu dobre zmiany, właściwe zmiany, trwałe zmiany. Pewien kaznodzieja powiedział tak. Zmiana nie jest zmianą, dopóki się czegoś nie zmieni. Ciężko się z tym nie zgodzić, nieprawdaż? I my lubimy osądzać innych ludzi po uczynkach. My lubimy wskazywać na ludzi palcem, ale siebie samych lubimy oceniać po czym innym. Wiecie po czym? Po intencjach. Przecież ja chciałem dobrze. Ja chcę się zmienić. Przecież ja mam plan, że jutro coś zrobię. Coś uczynię. Od jutra zmieniam swoje życie. I tak każdego dnia. Od jutra zmieniam swoje życie. Ten czy tamten, tamta sąsiadka, ona żyje tak i tak. A ja? Ja mam dobre plany. Ja niedługo zmienię swoje życie. Podam wam przykład z mojego życia. Bardzo banalny, ale bardzo oddający charakter tego, co chcę powiedzieć. Ostatnio byłem u fryzjera. I wiecie co? Przez długi czas nosiłem się z tym, aby się do tego fryzjera udać. I za każdym razem mówiłem, muszę pójść do fryzjera. Patrzyłem w lustro i mówię, chłopie, musisz pójść do fryzjera. Nie wyglądasz już najlepiej. I wiecie co? Moje włosy nie stwierdziły nagle na podstawie moich intencji, widać, że on faktycznie chce pójść do fryzjera. Przestaniemy rosnąć. Albo nie stwierdziły, skurczymy się trochę, bo widać, że on bardzo chce pójść do tego fryzjera. Nie stało się tak. Niestety moje włosy dalej nieubłaganie rosły i nic się nie zmieniło, dopóki nie udałem się faktycznie do tego fryzjera i maszynka nie przejechała po mojej głowie i nożyczki nie ucięły przynajmniej połowy z tego, co na nich było. Całe życie możesz myśleć o tym, co zmienisz, co wprowadzisz do swojego życia, co ukształtuje twoje życie na lepsze i całe życie możesz myśleć o tym, jak bujasz w obłokach, gdy Bóg dotyka ciebie, ale nic się nie zmieni, dopóki nie chwycisz Biblii, dopóki nie zaczniesz się modlić, dopóki nie powiesz, Boże, zmień moje życie tu i teraz. Nie jutro, nie za tydzień, bo twoje włosy cały czas będą rosły. Bo to, co jest złe i negatywne, cały czas będzie w twojej głowie nabrzmiewać. Jutro zacznę czytać Biblię. Od jutra? Od jutra zacznę pościć. Od jutra uczynię grafik modlitewny. Od jutra, od jutra, od jutra. Biblia dalej kurzy się na półce. Grafiku jak nie było, tak nie ma. Słowo Boże, nic nie zmieni w twoim życiu, jeżeli nie zaczniesz go podsuwać sobie pod brodę, że tak brzydko powiem, i karmić się tym każdego dnia. Każdego dnia. Jutro zawsze będzie jutro. Wyobraźcie sobie, kontynuując tą moją opowieść, teraz nieco bardziej abstrakcyjnie, żebyśmy sobie wyobrazili. Czy może się tak zdarzyć, że ten fryzjer, jeżeli bym nie poszedł do niego, któregoś dnia zapukałby do moich drzwi i powiedział: Krzysztof, widziałem cię na mieście. Czas ściąć włosy. Za pół godziny jesteś u mnie w moim salonie, bo nie mogę na ciebie już patrzeć. Czy to jest możliwe? Nie jest to możliwe. Bo to mi miało zależeć, żeby obciąć te włosy. Bo to tobie ma zależeć, żeby Bóg zmienił twoje życie. Żeby zmienił twój sposób myślenia. Żeby odnowił twoje serce. Abyś mógł rozpoznawać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe w Chrystusie. Amen. Intencja zmiany, mówienie o zmianie, obiecywanie, czynienie postanowień. Nic z tego nie jest zmianą. Nic z tego nie jest zmianą. I żadna nie zmieni twojego sposobu myślenia, żadna z tych rzeczy. Możesz obiecywać złote góry i zawsze mówić jutro. Powiem wam coś przełomowego. Zmiana jest zmianą, kiedy coś się zmieni. Dawanie jest dawaniem, kiedy coś się komuś da. Tak? Wiara jest wiarą. Kiedy? Kiedy jest wyrażona w czynie. Zmiana jest zmianą, kiedy coś zmienię. To jest zmiana. Kiedy wczoraj żyłem w pewien sposób, a na drugi dzień całkiem inaczej. Kiedy wczoraj robiłem pewne rzeczy, których dzisiaj kompletnie nie robię. To jest zmiana. Zmiana to nie jest mówienie: jutro mi się uda. Jutro to osiągnę. Jutro osiągnę swój cel. Jeszcze raz Rzymian, 12 rozdział. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Halleluja. To właśnie nasz umysł, to nasze serce jest miejscem, gdzie odbywają się niejednokrotnie walki, jest polem bitwy, dlatego że diabeł doskonale zdaje sobie sprawę, że jeżeli w tym zalążku zasieje choćby drobne ziarno, to nie pójdziesz dalej. W Słowie Bożym jest napisane, że najpierw jest pożądliwość, która rodzi się tutaj, a później przeradza się w grzech, w czyn, która prowadzi do czego? Na pewno nie do błogosławieństwa Bożego. Co możemy zrobić, aby przemienić nasze życie tak, aby Bóg odnawiał nasze serce? Pierwszy punkt, jaki sobie odnotowałem. Zmień swoje nawyki. To jest bardzo trudny punkt. O ile nawet nie najtrudniejszy. Zmienić swoje przyzwyczajenia? Przecież ja już od 15 lat. Ja już 20 lat temu kupiłem ten telewizor. Od wtedy zawsze gra rano. Ja mam zawsze włączony telewizor po przyjściu do domu, bo nie lubię, jak tak jest cicho. Bez internetu? Dzień bez internetu, dzień stracony. Tak jak powiedziałem na początku, to są rzeczy, którymi karmimy się każdego dnia. To są rzeczy, które nawet kiedy o tym nie wiesz, mają wpływ na twoje serce i na twój umysł. One kształtują to, w jaki sposób później rozmawiasz ze swoimi znajomymi, ze swoją rodziną. One mają wpływ na to, jak odnosisz się do ludzi, których nie znasz, jak traktujesz swoich przyjaciół i w końcu jak patrzysz na Chrystusa. Może nigdy w ten sposób nie myślałeś. Telewizja jest... Ja nie chcę powiedzieć, że nie wolno oglądać telewizji, nie zrozumcie mnie źle. Oczywiście ja nieco przejaskrawiam, aby podkreślić to, co chcę powiedzieć, ale z telewizji wiele rzeczy jest niewłaściwych. Ja też mam telewizor w domu. Też go oglądam. Ale jest wiele rzeczy, których nie powinniśmy widzieć, którymi nie powinniśmy się karmić. Powinniśmy mieć taką świadomość tego, że jest mnóstwo rzeczy, które chce nas zmanipulować, które chce nas dla siebie. Reklama, jedna, druga. Jesteś tego godzien, jesteś tego wart. Pozwól sobie na więcej. Nasz sklep nie jest dla idiotów. Mam dla ciebie propozycję. Dla mnie też. Któregoś razu, kiedy znajdzie cię znowu ochota, aby obejrzeć coś w telewizji, pomyśl sobie tak. Spróbuję inaczej. Wyjdź na spacer. Otwórz dobrą książkę chrześcijańską. Zainwestuj w siebie w duchowy sposób. To jest zmiana. To jest zmiana. Ja nie mówię, że masz wyrzucić telewizor z hukiem przez okno i że wszyscy sąsiedzi mają słyszeć, jak się roztrzaskuje na dole. Ale mówię o tym, abyśmy zaczęli faktycznie inwestować w zmiany Boże w naszym życiu. Idziemy dalej. Do znudzenia można o tym mówić. Druga rzecz, którą trzeba zastosować w swoim życiu, aby Bóg odnawiał nasz umysł, to jest czytanie Słowa Bożego. Czytanie Słowa Bożego. Czytanie Słowa Bożego. Otwórzmy Ewangelię Mateusza. Rozdział 4. Werset 3 i 4. I przystąpił do niego kusiciel, do Jezusa, i rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. Chciał dobrze. Pójdę tropem reklamowym. Jezus był tego godzien, był tego wart, żeby zjeść. Werset 4. A on odpowiadając rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale czym? Ale każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które posyła Bóg do mnie i do ciebie. To jest rzeczywista zmiana, realna zmiana. Jezus miał prawo być wtedy głodny, miał prawo powiedzieć fakt, należy mi się. Psalm 119. Powoli zmierzam do końca. Oczywiście nie będę czytać całego Psalmu 119, spokojnie. Werset 105. Tylko jeden. Chyba, że chcecie całe, żebym przeczytał. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Spróbuj dojść do toalety, jak jest ciemno i nie zapalając światła. perfekcyjnie znamy układ naszego mieszkania, a mimo to idziemy po omacku. Zastanawiamy się, czy czasami w przedpokoju nie stoi jakiś kartonik, buty odłożone nie tak. Moja żona zawsze się na mnie denerwuje, bo ja zawsze zostawiam buty w takim miejscu, że ona się o nie potyka. A jak jest ciemno, to nie widzimy nic. Nie widzisz duchowej rzeczywistości, jeżeli nie ma Słowa Bożego w twoim życiu. Jeżeli nie karmisz się tym, co tam jest napisane. W Słowie Bożym inaczej. W tym pesymistycznym świecie, w tym świecie pełnym złych wiadomości, złych newsów, złych doświadczeń, złych rzeczy, które się dzieją na świecie, to jest bomba optymizmu. To jest bomba optymizmu. Nie wiem, czy wiesz, ale w tej księdze jest napisane tak dużo obietnic dla swojego życia, że dnia by ci nie starczyło, żeby je wszystkie przyjąć do swojego życia. Tutaj jest tak wiele wspaniałych, inspirujących Bożych słów, które mogą sprawić, że wystarczy czasami, że przeczytasz jedno, dwa zdania i cały twój dzień wygląda inaczej. To jest Słowo Boże. To jest Słowo Boże. Jeżeli nie ma w naszym życiu Słowa Bożego, nie możemy poddać się procesowi odnowy umysłu. Jeżeli zaczynasz karmić się Słowem Bożym, to następuje pewien proces, który zauważyłem kiedyś u siebie. Powiem wam tą historię. Któregoś razu wyszedłem do modlitwy i kaznodzieja zapytał mnie, o co chciałbyś, żebym się modlił? A ja mówię, no tak, żeby było więcej Pana Boga we mnie. No tak, żebym bardziej kochał Pana Boga. A on tak się popatrzył na mnie i mówi, wiesz co, no o to się akurat modlić nie mogę. Ty musisz coś zmienić w swoim życiu. Ty musisz zacząć czytać Słowo Boże. Zawstydził mnie. Nie proś o modlitwę, aby było Boga więcej w twoim życiu, bo On cały czas się dobije do twojego życia. On cały czas puka, żeby tylko być bliżej ciebie. Otwórz drzwi. To znowu jak z tym fryzjerem. Nic się nie stanie, dopóki nie pójdę. Nic się nie stanie, dopóki nie zrobię czegoś, nie zmienię czegoś w swoim życiu. Nic. Kolejna rzecz. Kolejna rzecz, o której mówi Słowo Boże, tylko krótko, to jest post. Przez post przybliżamy się do naszego Boga. Amen? Przez post pokazujemy uniżenie przed Bogiem i mówimy, Panie, ja jestem gotowy zrezygnować z tych przyjemności, z tego jedzenia, tylko po to, aby być bliżej Ciebie. Amen? Tu nie ma wielkiej filozofii. Tu nie trzeba się bardzo rozwodzić nad tym. Post przybliża do Boga. To coś, co uzbraja, to coś, co posila, co sprawia, że wychodzimy silniejsi. Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, o którym przed chwilą czytaliśmy tą historię, wcześniej czytamy, że Jezus co robił? Pościł 40 dni i dopiero wtedy wyszedł na walkę, wyszedł na bitwę. Kolejna rzecz. Trzeba słuchać Pana Boga. Bóg chce mówić do mnie i do ciebie każdego dnia. I możesz mieć wiele złych myśli. Doświadczyłem tego niejednokrotnie. Wiele złych myśli, które diabeł podsuwa tobie i mi do naszej głowy. I może zasypywać nas różnymi niepokojącymi wiadomościami, pewnymi sugestiami. Ale nic tak nie koi jak Boża odpowiedź. Nic tak nie koi serca jak Boża odpowiedź. Amen? I wielokrotnie, kiedy czułem natłok myśli niewłaściwych w swoim sercu, mówię, Boże, co się dzieje? Przemów do mnie. Przemówił, przyszedł pokój. Nic tak nie koi jak Boże Słowo. Jak Jego delikatny głos. I może się walić z prawej i z lewej. Mogą się dziać straszne rzeczy. Ale ty będziesz mieć pokój. Czasami może być tak, że Bóg zaczyna czynić swoje dzieło, a my mamy swoją receptę na to, jak Boże dzieło ma przebiegać. I wtedy zaczynamy być może walczyć z Panem Bogiem, być może walczyć z innymi ludźmi o to, żeby było to, co ja chcę. Ale w takich momentach właśnie, co powinniśmy zrobić, to powiedzieć: mów do mnie, Panie Boże, czy to, co się dzieje, jest na pewno właściwe? Czy ja mam się z tym zgodzić, czy mam się z tym nie zgodzić? Aby słuchać Ciebie, Panie. Przede wszystkim słuchać Ciebie. Bo nie chodzi o to, żebym ja był ważny, ale chodzi o to, aby Twoje słowo, Twoja wola działa się na ziemi. Ostatni punkt. Co robić, aby Bóg przemieniał Twój i mój charakter, Twoje i moje serce? Ostatnia rzecz z mojej listy. Na pewno by się znalazło jeszcze wiele, wiele więcej. Ostatnia rzecz. List do Rzymian, 1 rozdział. I werset 16. I co tam jest napisane? Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego. Kolejny, ostatni punkt brzmi: głoś Ewangelię. Głoś Ewangelię. Nigdy bardziej Bóg nie będzie dotykał Twojego serca, jak wtedy, gdy będziesz rozlewać na zewnątrz to, co On Tobie daje. Paweł doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że Ewangelia ma moc zmiany życia. Nie tylko tego, tym, którym zwiastuje, ale i jego samego. Jak to? Ano tak, że Paweł wcale długo nie potrzebował, aby znaleźć się w świątyni i nauczać o Jezusie Chrystusie, aby głosić Ewangelię. Był, można powiedzieć, jeszcze raczkującym chrześcijaninem. Bez doświadczenia. Bardzo słabe CV miał, jeżeli chodzi o doświadczenia chrześcijańskie. Ale co zaczął robić? Zaczął zwiastować Ewangelię. Zwiastowanie Ewangelii sprawia, że Bóg coraz mocniej i mocniej dotyka Ciebie. Kiedy dajesz Boga innym, On jeszcze mocniej dotyka Ciebie. Amen? Bóg w swojej łasce i w swojej dobroci pragnie poruszać się pośród nas. Pragnie zaprowadzać zmiany w Twoim życiu. Bo szansa nie zmieni nic. Bóg może zmienić Twoje życie. Bóg może dotknąć się Twojego serca. Jeżeli dzisiaj powiesz: Panie Boże, potrzebuję Ciebie. Od dzisiaj postanawiam. Od dzisiaj zmieniam pewne rzeczy w moim życiu. Od dzisiaj podporządkowuję moje myśli pod posłuszeństwo myśli Chrystusowej. To wiedz, że Bóg zacznie działać w Twoim życiu. Bez względu na to, przepraszam, czy jesteś nastolatkiem, młodzieńcem, czy jesteś w podeszłym wieku, czy w średnim wieku, Bóg pragnie cały czas zmieniać Twoje i moje serce. Cały czas. Cały czas. I jeżeli dzisiaj w Twoim sercu jest pragnienie, aby te duchowe włosy nieco przystrzyc, bo idzie nie w tą stronę, aby udać się do tego duchowego fryzjera, wiecie, co mam na myśli. To nie ma lepszej pory niż teraz, tu i teraz. Powstańmy, będziemy się modlić. Jeżeli w Twoim sercu jest pragnienie modlitwy, nie widzę żadnych przeszkód, możesz podnieść swoją rękę, będziemy się modlić. Możesz wyjść do przodu. Możesz równie dobrze, stojąc, powiedzieć w swoim wnętrzu: Panie Boże, to już koniec intencji, to już koniec dobrego myślenia, to już koniec tylko tego, co ja mogłabym zrobić. Od dzisiaj chcę Twoich zmian w moim życiu. chcę się z Tobą modlić i się z Tobą zgodzić w tej modlitwie.